Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siódmego lipca na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. O rodzinie w Rosji będziemy rozmawiali z wikariuszem generalnym archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, księdzem Andrzejem Steckiewiczem. Zaś Aleksander Kowalski omówi nowe dokumenty ukazujące stosunek Piusa XII do Żydów. Zacznijmy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Moc w słabości się doskonali. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, pisał święty Paweł w drugim liście do chrześcijan w Koryncie. Zdumiewająca autobiografia świętego Pawła podana wyżej w poprzedniej pogadance pokazuje dwa aspekty jego działalności – moc i słabość. Każdy, kto z nadziei apostolskiej listy świętego Pawła wie, jak nieprawdopodobne były podróże świętego Pawła. Każdy, kto zna historię pierwszych dni chrześcijaństwa, wie, jakie znaczenie miały one dla rodzącego się Kościoła. A na dodatek, czytując się w tę autobiografię Pawła, widzimy, że tej nieprawdopodobnej wprost działalności towarzyszyły zjawiska mistyczne. Paweł żył Bogiem. Skąd więc ta moc? Oczywiście z łaski Bożej, ale jak ona działała? Nieszczęściem każdego człowieka jest zadufanie w samym sobie. Ileż wspaniałych zamierzeń w dziejach ludzkości upadło z powodu przecenienia swoich możliwości, gdy człowiek nie bierze pod uwagę swojej ludzkiej słabości. Jest jednak i wada przeciwna, nadmierny brak zaufania w sobie, widzenie tylko i wyłącznie swoich słabości i wad oraz lęk przed samym sobą i przed podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji. Taki człowiek także marnuje swoje życie. Talenty zostają zakopane. Paweł widział jedno i drugie. Podejmował zuchwałe decyzje, bo czym innym są jego podróże, jego stawienie czoła filozofom w Atenach czy intrygom w Koryncie. Umiał odbierać ciosy, ponosić klęski i z nich wyciągać wnioski. Nie zważając się, choć niejednokrotnie, jak widać z listów, bywał przebity. Ale równocześnie znał swoje słabości, szczególnie ów tajemniczy ościń szatana, o którego usunięcie Paweł błagał Pana, ale wiedział, że w Panu może wszystko uczynić, nawet poprzez swoje słabości. Wierzył w moc łaski i znał swoje słabości, a ponadto widział jasno cel, do którego zmierzał i który ma wykonać i wykonał. I taki powinien być model postępowania każdego człowieka. Znając siebie, umieć realistycznie określić swój cel, który mu został postawiony i do którego zmierza. Ale równocześnie znać swoje słabości i znając siebie, swoją moc i słabość, całą ufność położyć w Panu.
Naszym gościem jest ksiądz prałat Andrzej Steckiewicz, wikariusz generalny archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Proszę księdza, jak wygląda sytuacja rodziny katolickiej na tle rodziny w Rosji w ogóle dzisiaj?
Trzeba powiedzieć, że zupełnie inaczej niż w Europie, niż w Polsce. Pewnie w Polsce byliśmy troszeczkę bliżej tych historycznych przemian, które dokonywały się zwłaszcza w latach komunizmu. W tej chwili przeżywamy rocznicę słynnego dokumentu Humanae Vitae papieża Pawła VI, który wywołał wielką dyskusję w świecie. Sporo było akceptacji i również nieakceptacji tego dokumentu. Nikt nie słyszał w tamtym czasie na terenie Związku Radzieckiego o tego typu dokumentach. Nikt nie zna Evangelium Vitae, Familiaris Consortio, jak w ogóle wygląda uczenie Kościoła na temat rodziny, na temat moralności. Wiemy, że kościoły prawosławne niestety były na tyle zniszczone, że nie miały żadnej możliwości nawet głoszenia kazań czy katechizacji. I stąd też rodzina w Rosji była związana z bardzo ścisłym programem indoktrynacji sowieckiej.
Czy to oznacza, że ta ignorancja przejawiała się też w postawach życiowych?
Było różnie, bo różni ludzie w różny sposób próbowali ułożyć swoje życie. I ja spotykałem na przykład księdza prawosławnego, który ma 11 dzieci i pochodzi z takiej tradycji rodzinnej, gdzie zawsze na pierwszym miejscu były wartości chrześcijańskie, gdzie ludzie zdobywali mimo wszystko, choć było to bardzo trudne, dobre wykształcenie i była wielka troska o rodzinę. Ale to było bardzo trudne. Trzeba pamiętać, że aborcję wprowadził już Lenin i to na samym początku po osiągnięciu celów rewolucji, a później przejęcie wszystkich funkcji rodzinnych przez państwo, zaczynając od tych wychowawczych od samego początku, kończąc na domach dla ludzi w podeszłym wieku, była preferowana tendencja nie tworzenia domów wielopokoleniowych, tylko jedna rodzina w bardzo trudnych warunkach.
Nawet kilka rodzin w jednym mieszkaniu.
I to były tak zwane komunałki, które prowadziły na ogół do bardzo trudnych sytuacji sąsiedzkich, gdzie była jedna kuchnia, jedna toaleta, gdzie w pięciopokojowym mieszkaniu mieszkało 5 różnych rodzin z różną historią, z różnymi przyzwyczajeniami, czasem nałogami. Ale mówi się o pewnych etapach niszczenia rodziny, zaczynając od rewolucji. To był czas, kiedy rewolucja uderzyła w rodzinę tradycyjną, której symbolem była rodzina carska. Rodzina carska była zawsze uważana wśród Rosjan za rodzinę świętą, za rodzinę wielką, wzór, symbol do naśladowania. I teraz ta rodzina uśmiercona tworzyła pewną pustkę. Następne etapy to te wielkie budowy, rodzina rozbita.
W sensie odległości, prawda?
W sensie odległości, w sensie przebywania daleko ojca od domu. I mówi się o bardzo ważnym etapie rozbicia, to jest alkoholizm. To jest ta nieobecność właściwie często ojca poprzez bycie w innym stanie, powiedzmy tym psychicznym. Ucieczka od odpowiedzialności, od obowiązków. W pierwszych 4 latach małżeństwa rozpada się więcej niż 60-70% małżeństw.
Na ile teraz ta ideologia komunistyczna została zastąpiona przez ideologię konsumpcjonizmu?
Pewnie elementy ideologiczne w dniu dzisiejszym są jakby przezwyciężane elementami ekonomicznymi. A cóż to jest ekonomia dla obecnie wielkiego Imperium Rosyjskiego? To jest utrzymanie statutu państwa, utrzymanie granic, utrzymanie gospodarki. Jeżeli nie będzie ludzi, nie będzie Rosjan, to nie będzie imperium. I zaczęli to rozumieć przywódcy państwowi, zaczęli to rozumieć biznesmeni i rozpoczęła się swoista polityka prorodzinna. Dużo nowych programów. Wystarczyło kilka wypowiedzi byłego prezydenta Putina na temat ochrony rodziny i ta działalność się rozpoczęła. Gdy przychodziła kobieta w ciąży do lekarza, czy młoda dziewczyna, to pierwsze pytanie, które zadawał lekarz, pytał, gdzie i kiedy dokonujemy aborcji. Dlatego, że szpital był zainteresowany, bo aborcja była opłacana przez państwo. I szpital miał zyski z tego. Natomiast w tej chwili, według nowego programu, opłacane są urodziny dziecka. Gdy przychodzi kobieta do szpitala, szpital jest zainteresowany prowadzeniem ciąży tej kobiety, urodzeniem dziecka, bo będzie miał pieniądze z tego i później prowadzeniem medycznym młodej matki i urodzonego dziecka.
I co Kościół proponuje? Jakie są działania Kościoła?
Kościół katolicki, pierwsza sprawa, przygotowanie do małżeństwa, solidne przygotowanie z pokazaniem wszystkich wymiarów człowieczeństwa, życia małżeńskiego i życia rodzinnego. Drugi etap to jest pomoc rodzinie. To są wszystkie elementy związane z kryzysami, z ustrzeżeniem się przed rozwodami. To jest pomoc dzieciom, edukacja. I trzeci etap to jest obrona życia. I właściwie to jest nierozłączne. To jest ten trójnóg, który musi funkcjonować. Jeżeli któregoś z tych elementów zabraknie, to się po prostu przewróci. I wielu prawosławnych w tej chwili już to rozumie. Udało nam się zrobić sporo różnych konferencji, sympozjów. W tej chwili przygotowujemy, może się uda, wielki kongres międzynarodowy. Zaangażowani są nasi współbracia prawosławni, te nasze katolickie ośrodki, ale również i sporo różnych świeckich grup już rozumiejących te sprawy w sposób podobny do nas.
Czy można liczyć na jakieś wsparcie państwa?
Mamy nadzieję, że jeden z wariantów może być właśnie taki, że według tego programu związanego z edukacją rodzinną państwo się angażuje. Wystarczy powiedzieć, że nawet mnie zapraszano do wystąpień w parlamencie przed tymi środowiskami tworzącymi prawo, żeby powiedzieć, jak wygląda polityka rodzinna, jakie są najważniejsze cele, zadania rodziny, jakie podejście do dzieci, sprawy wychowawcze. I jest to dobry znak, dlatego że korzysta się z wiedzy czy doświadczenia ludzi, którzy tę wiedzę posiadają.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz prałat Andrzej Steckiewicz, wikariusz generalny archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Czarnej legendzie o rzekomym antysemityzmie Piusa XII przeczą liczne teksty źródłowe. Wciąż odkrywa się nowe dokumenty. Wiele z nich badacze historii poznali dzięki przyspieszonemu otwarciu w tajnym archiwum watykańskim zbiorów dotyczących relacji Stolicy Apostolskiej z Niemcami za pontyfikatu Piusa XI. Ale również w innych miejscach wychodzą czasem na światło dzienne teksty ukazujące rzeczywisty stosunek Eugenio Pacellego do Żydów. Jeden z nich omówił niedawno na łamach dziennika Il Giornale włoski historyk Andrea Tornielli w artykule zatytułowanym Kiedy Pacelli bronił żydowskich rytów. Nieznany dotąd materiał źródłowy to datowany 21 maja 1938 roku list ówczesnego kardynała sekretarza stanu Eugenio Pacellego do kardynała Eugène Tisseranta, stojącego wtedy na czele Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, a później będącego też dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Dokument przechowywany jest w archiwum Stowarzyszenia Przyjaciół kardynała Tisseranta, znajdującym się we francuskich Pirenejach na pograniczu z Hiszpanią, pod opieką krewnej zmarłego w 1972 roku Purpurata. 6 kwietnia 1938 roku ten wybitny orientalista wystosował list do watykańskiego sekretarza stanu. Przekazał mu przeczytaną w prasie wiadomość o polskiej ustawie zabraniającej uboju rytualnego zwierząt zgodnie z żydowskimi nakazami religijnymi i prosił o interwencję dyplomatyczną Stolicy Świętej przeciw tej dyskryminacji. Kardynał Pacelli natychmiast napisał w tej sprawie do nuncjusza apostolskiego w Polsce, podkreślając, że trzeba potępić
każdy akt prześladowania czy przemocy antysemickiej.
Arcybiskup Filippo Cortesi zasięgnął informacji i w liście wysłanym do sekretarza stanu 7 maja określił prasową wiadomość jako nieścisłą, gdyż ustawę dotyczącą uboju rytualnego uchwalił tylko Sejm, ale Senat odroczył ją, także nie weszła w życie. Ponadto nie była ona skierowana przeciw ubojowi rytualnemu w całości, lecz tylko przeciw jego nadmiarowi przerastającemu potrzeby wyznawców religii mojżeszowej, co według papieskiego dyplomaty stanowiło nadużycie grożące żydowskim monopolem w handlu mięsem. Zdaniem arcybiskupa Cortesiego wprowadzenie ustawy było poniekąd usprawiedliwione, gdyż dawało możliwość, jak pisze,
ograniczenia zbytniego wpływu elementu żydowskiego, nieprzyjaznego od wieków Kościołowi i chrześcijańskiemu porządkowi społecznemu.
Historyk Tornielli w swoim artykule na łamach Il Giornale komentuje, że w tych stwierdzeniach nuncjusza pobrzmiewają ślady dawnego chrześcijańskiego antyjudaizmu, czego natomiast nie spotykamy u kardynała Pacellego. Watykański sekretarz stanu przekazał zaraz kardynałowi Tisserantowi kopię otrzymanej z warszawskiej nuncjatury odpowiedzi. Załączył ją do wspomnianego listu z 21 maja 1938 roku, w którym podkreśla, że zakaz uboju rytualnego
stanowiłby dla Żydów prawdziwe prześladowanie.
Dodajmy, że wprowadzenie w Polsce zakazu uboju rytualnego zaproponowała w Sejmie w lutym 1936 roku posłanka Amelia Janina Prystorowa. Ta socjalistyczna działaczka niepodległościowa i społeczna, uczestniczka napadu na pociąg pod Beznanami przeprowadzonego w 1908 roku przez grupę bojową Józefa Piłsudskiego i żona jednego z jego najbliższych współpracowników, nie była bynajmniej związana z antysemicką prawicą. Kierowała się motywami humanitarnymi. Przekonana, że bydło dla oszczędzenia mu cierpień winno być zabijane po wcześniejszym ogłuszeniu, co jednak przepisy judaizmu i również islamu wykluczają. Ich obrońcy uważają zresztą, że prawidłowo wykonany ubój rytualny powoduje niemal bezbolesną śmierć zwierzęcia w ciągu minuty. Ponadto podatek pobierany przez gminy żydowskie od mięsa pochodzącego z takiego uboju miał dla nich duże znaczenie, służąc na utrzymanie takich instytucji jak szkoły i synagogi. Sejmowa ustawa uchwalona w kwietniu 1936 roku ograniczyła ubój rytualny do wyznaczanych administracyjnie kontyngentów. W następnym roku Sejm znowu zajął się tą sprawą, a w latach 1938-39 uchwalił zakaz, który miał obowiązywać od 1942 roku. Tej ustawy jednak do wybuchu wojny Senat nie zdążył już przedyskutować. Powróćmy jeszcze do artykułu Torniellego na łamach Il Giornale. Włoski historyk przypomina, że Eugenio Pacelli od młodości zaprzyjaźniony był ze szkolnym kolegą, Żydem Guido Mendesem. Później, już jako kardynał, pomógł jego rodzinie wyemigrować do Szwajcarii po wprowadzeniu we Włoszech w 1938 roku tak zwanych ustaw rasowych. Po śmierci Piusa XII Mendes takie świadectwo o nim złożył na łamach izraelskiej gazety The Jerusalem Post.
Pacelli to pierwszy papież, który w latach swej młodości był na wieczerzy szabasowej w żydowskim domu i prowadził nieformalne dyskusje o teologii żydowskiej ze znamienitymi członkami naszej rzymskiej wspólnoty. Odwiedzałem dom Pacellich, a Eugenio odwiedzał mój dom. Rozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach, o naszych ideałach.
Swój artykuł Andrea Tornielli kończy uwagą.
Mimo tych świadectw dołączających się do mnóstwa innych, już szeroko znanych, w tym bardzo licznych dowodów wdzięczności ze strony władz żydowskich za to, czego Watykan i w ogóle Kościół dokonał dla ratowania Żydów, fotografia Piusa XII nadal pozostaje wystawiona w odnowionych pawilonach Jerozolimskiego Muzeum Yad Vashem w sektorze poświęconym antysemickim szefom państw. Przeciw tej decyzji Stolica Apostolska oficjalnie zaprotestowała, ale jak dotąd bez skutku.
Dodajmy jednak, że są też środowiska żydowskie zachowujące tego papieża we wdzięcznej pamięci. W zeszłym miesiącu, podczas audiencji ogólnej, grupa Żydów ocalałych z zagłady zapoznała Benedykta XVI z programem sympozjum poświęconego pomocy Piusa XII Żydom. Projekt przedstawił Gary Krupp, prezes fundacji Pave the Way. Kongres, planowany w Rzymie na wrzesień, ma być wyrazem wdzięczności papieżowi Pacellemu złożonym z okazji 50. rocznicy jego śmierci.
Programem Aleksandra Kowalskiego kończymy nasze spotkanie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.